tutaj dwie godziny dla radiowej rodziny. Proszę Państwa, tak, jesteśmy już w komplecie. Joanna Divina, Jerzy Piasny, Ryszard Wojtowicz i Marek Lapis.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
To może przedstawimy gościa tak z pełnymi
honorami.
Członek rzeczywisty Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów i Fotografików. Fotograf Polskiej Agencji Fotografów Forum. Doświadczony fotograf, fotoreporter, fotodokumentalista. Pewnie jeszcze coś, o czymś zapomniałam. Nie, Marek, bo ty masz listę tytułów
i przede wszystkim... Może moglibyśmy powiedzieć magik. Trochę magii jest w tej fotografii, tak nam się wydaje. To no, prawda?
Tak, no fotografia sama magia, szczególnie analogowa.
No tak. Zapominamy o tym, jak świat wyglądał kiedyś, kiedy robiło się powiększalnikiem zdjęcia. Tak.
Marku, ty jesteś zwycięzcą, finalistą, laureatem wielu, wielu nagród. Brałeś udział w najważniejszych, mam wrażenie, wydarzeniach branżowych. Gdybyś miał wskazać, no nie wiem, medale, statuetki, tytuły dla ciebie takie najistotniejsze, to co by było na pierwszym miejscu?
Ja myślę, nie do końca o to chodzi tutaj. Bardziej fotografia stwarza możliwość poznania drugiego człowieka. Laury, nagrody, miłe, przemija. Natomiast myślę, no, ta czarna skrzynka, którą z sobą noszę, tak symbolicznie mówiąc, ona stwarza, jest pretekstem do znalezienia się w wielu miejscach, poznania wielu ludzi, których bym nigdy nie poznał. To jest taki magiczny przedmiot, jak tu przed chwilą mówiliśmy o magii fotografii. Tu właśnie ta magia działa. Ona pozwala żyć wiele razy. Nie tylko na jednej płaszczyźnie, ale na wielu, bo wielu ludzi bym nie poznał. A najważniejsze jest kontakt z człowiekiem. I fotografia pozwala, jako medium niesamowite, zatrzymać te chwile. No to jest taka pamiątka z życia, która minęła i już jest przeszłością. Więc to jest taka niesamowita magia, niesamowite medium, które ostatnio jest bardzo popularne. Każdy nosi smartfon, każdy wykonuje sobie selfie, ale pytanie, czy robimy to z uważnością, czy robimy to świadomie. I wtedy zaczyna się dopiero zabawa. Te różne, jak wspomniałaś, jakieś nagrody, wiadomo, to bardziej mobilizuje do dalszej pracy. Człowiek jest pewien, że to, co robi, to jest, idzie w dobrym kierunku. I to jest moim zdaniem ta rola tych wszystkich nagród, konkursów. Bo czasami człowiek może zgubić się na swojej drodze i pomyśleć, czy to, co robi, jest dobre. I tutaj jest możliwość porównania, dobrania jakiegoś kontekstu, czy idę w dobrym kierunku. I to jest jakiś wyznacznik, porównanie się z innymi, bo to wiadomo, sztuka nie jest wymiernym do końca medium, tak jak matematyka czy fizyka, ścisłe przedmioty, ale to jest materia nie do końca określona, więc wchodzenie w szranki z innymi artystami to jest taka też często totalna niewiadoma i trzeba być świadomym porażek, ale jeżeli ktoś doceni, to człowiek jest pewien, że to, co robi, jest dobre.
Dobrze, i teraz czekasz na kolejne dobre wiadomości z Los Angeles, tak?
Tak, dowiedziałem się przedwczoraj o jednej nominacji, a wczoraj o...
Czyli masz już dwie.
Tak, dwie, do nagrody głównej w takim jednym z bardziej prestiżowych konkursów fotografii czarno-białej, Spider Awards w Los Angeles. I to są akurat zdjęcia, które zrobiłem w tym roku w Bośni i Hercegowinie. Od około 8-10 lat co roku, jeżeli jest możliwość oczywiście, w tym roku ominąłem ze względów, wiadomo, sanitarnych, jeżdżę na Bałkany. To jest niesamowita kraina, magiczna, że tak powiem, pełen tygiel kultur, religii, ludzi bardzo otwartych, notabene Słowianie.
I to mam właśnie przed sobą pierwsze zdjęcie. Te zaręczyny, tak?
Tak, zaręczyny.
Proszę Państwa, zapraszamy na stronę Marka Lapisa na Facebooku. Tam są zaprezentowane zdjęcia zgłoszone do tego konkursu. Kiedy będzie werdykt?
Też oczekuję. Myślę, no kwestia kilku dni, ale no, że tak powiem, bez względu na werdykt, ja uważam, to już jest duże docenienie i trzeba się z tego cieszyć. I tak jak mówię, te zdjęcia, które robię, są niepozowane. To nie są zdjęcia gdzieś w atelier, w studiu zrobione, tylko po prostu ja wchodzę, poznaję kulturę. Nie jadę do tych państw jako turysta, tylko bardziej jako badacz kultury, żeby poznać ludzi. Wchodzę w jakieś bliższe kontakty. I to jest, myślę, taka ścieżka, która daje możliwość wykonać tego typu zdjęcia. Są zdjęcia niepozowane, naturalne, pokazujące tych ludzi, którzy tkwią w własnej kulturze i odnajdują się tam, są szczęśliwi.
A ile zdjęć jesteś w stanie zrobić podczas takiej jednej sesji, dajmy na to, właśnie w Bośni i Hercegowinie na weselu? To są dziesiątki, setki zdjęć i później wybierasz to najlepsze ujęcia?
Właśnie ja najdalszy byłbym od mówienia o ilości bardziej. Aha. Wiadomo, no, ja mam taką zasadę, jeżeli poczuję, że zrobiłem dobre zdjęcie, to już jest koniec. Koniec. Dlaczego? Lubię niedosyt. Jeżeli mamy kulturę nadmiaru w tej chwili, wszystkiego za dużo, więc ja staram się nie zachwycać, nie patrzeć na, powiedzmy, na aparat cyfrowy, tak, podgląd, jak to wyszło, tylko cały czas robię, cały czas kontakt, bo być mam kontakt z osobami, którymi fotografuję, dlatego, żeby coś wyłuskać, jakąś iskrę, że tak powiem, znaleźć na tym zdjęciu, jakiś taki zaczyn boski, żeby to uwiecznić, jakąś magiczną chwilę. No, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, fotografia to magia. Mhm. I nie liczy się, czy zrobię 10 zdjęć, czy 100. Bardziej zależy mi na oddaniu klimatu, na jakiej atmosfery. Natomiast no, to bywa, że tam robię 30 zdjęć, a bywa nawet, że 500. Ale są takie sytuacje, że przez 2-3 dni kompletnie nie robię. Mhm. Staram się stać się członkiem tej społeczności na pewien czas.
Lepiej poznać.
Lepiej poznać i wtedy otwierają się pewne, że tak powiem, drzwi, zapadki i wtedy bezpośredni kontakt robi.
Bo też i ludzie inaczej się
tobie
zachowują.
Tak, dlatego mówię, no jak wchodzi człowiek z szarą skrzynką, niektórzy boją się, że próbuje im wykraść duszę, tak? Jest potoczne rozumienie, więc dlatego ja staram się często być otwartym człowiekiem i to popłaca, no bo nie ma czasu na wielomiesięczną po prostu poznanie się, więc trzeba to być psychologiem, fotograf musi być, żeby wiedzieć, jak z daną osobą rozmawiać i jak się zachowywać.
Mm-hmm. Ty się specjalizujesz w fotografii czarno-białej. I tutaj, zanim weszliśmy do studia, rozmawialiśmy na ten temat i powiedziałeś, że fotografia właśnie czarno-biała jest dużo trudniejsza, aniżeli ta kolorowa, którą no, może przygotować każdy z nas, jeszcze podbijając kolory w odpowiednim programie. Bo mówisz, że później po zdjęciu tych wszystkich efektów specjalnych, a nawet po zbyciu się tych wszystkich kolorów, tak naprawdę nic nie zostaje.
Zgadza się, bo często no, jesteśmy zasypani miliardami zdjęć codziennie w smartfonach, tabletach, komputerach i tracimy uważność, co jest dobre, co wartościowe. Oszołamia nas kolor i ta feria barw, natomiast nie skupiamy się na przekazie autorskim. Więc ten kolor zawłaszcza naszą uwagę. Więc często pozbycie się tego nadmiaru, które przeszkadza nam w życiu, na wielu płaszczyznach, pozwala nam spokojnie podejść do tematu i zrozumieć sedno. Tak samo fotografia czarno-biała. Ona wycisza nas i nakierowuje na główny przekaz autorski. Wiele osób mówi, że czarno-białe zdjęcia są smutne, nie są
albo
radosne.
Albo źle się kojarzą.
Źle się kojarzą. Ja wiem, no bo jak ktoś odchodzi od nas, no to widzimy później, akurat niedawno była taka okazja 1 listopada, oglądaliśmy osoby, które odeszły, czarno-białe zdjęcia. Ale to nie można myśleć takimi konotacjami, ewidentnie. Po prostu te zdjęcia są bardziej minimalistyczne, uniwersalne. I zasada, im mniej na zdjęciu, tym lepszy przekaz. Więc dlatego czarno-białe zdjęcia są dużo, dużo trudniejsze, bo nie można grać mimo fajerwerkami. Po prostu trzeba jasno, konkretnie powiedzieć. Mhm. Kawę na łeb postawić.
Mhm. Zrobisz sobie z nami za chwileczkę zdjęcie?
Tak, oczywiście.
Selfie oczywiście.
Selfie, tak. No, pisałem nawet pracę magisterską o selfie.
Ale o tym porozmawiamy.
Panowie, właśnie to już proszę się spodziewać, o czym za chwileczkę porozmawiamy, a przed nami krótka muzyczna przerwa. Proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Naszym gościem dzisiaj jest Marek Lapis. Taki baczny obserwator ludzi i emocji. Doskonały, genialny, powiedziałabym, fotograf. Skrzywiłeś się trochę. Chyba nie lubisz, tak?
To czekajcie, to ja przełamię teraz naszą konwencję i powiem tak, że tak się zagadaliśmy w przerwie, że nie zrobiliśmy selfie. Ale to dobrze. To w sumie dobrze, bo możemy sobie porozmawiać teraz o tych rzeczach, które poruszyliśmy w przerwie. I myślę, że chyba taką najważniejszą sprawą jest to, że zaangażowałeś się w robienie zdjęć z ludźmi niepełnosprawnymi.
Tak, od około 8-9 lat robię zdjęcia z osobami niepełnosprawnymi oraz
dla
nich, ale przede wszystkim staram się w domenie sztuki ich rozwijać, bo to jest społeczność ludzi wyalienowanych, wyobcowanych. To jest jakby druga społeczność, która obok nas żyje, równolegle, i często nie zwracamy na nich uwagi. Natomiast gdy wejdą w domenę sztuki, poczują tą sztukę i ktoś się zarazi ich tym bakcylem, tak, to wtedy oni wychodzą na zewnątrz, podświadomie, nawet świadomie czy podświadomie, otwierają się na społeczność. Taki aparat, jak wyjdą do społeczności, no to nawiązują kontakty, tak jak mówiłem. To jest właśnie ta magia fotografii. Więc uczyłem osoby niesłyszące fotografii 6 lat. Później przez 2 lata uczyłem 2 osoby niewidome fotografować, całkowicie niewidome. No ale jeszcze w międzyczasie robiłem zdjęcia i prowadziłem warsztaty w ramach projektu 5 zmysłów, które Paweł Gogołek organizował tutaj też, uwrażliwiając osoby z niepełnosprawnościami na, że tak powiem, świat sztuki i na tą wrażliwość, uważność, którą sztuka nam daje nam zapomnieć o dniu codziennym po prostu.
Marku, a jak wyglądają fotografie, czy wystawa fotografii dla osób niewidzących?
No właśnie podjąłem się w zeszłym, 2 lata robiłem taki projekt, który się nazywa Granice barw. To jest projekt, wpadłem na niego, gdy spotykałem się kilka razy z osobami niewidomymi w Owińskach, w ośrodku. I oni zaczęli mi opowiadać, jak to oni widzą kolory. Ja mówię, no bądźcie poważnie sobie, tutaj jesteście trochę, porozmawiamy poważnie, wy sobie na pewno ze mnie robicie jakieś żarty, stroicie. Ja mówię, nie, no my widzimy kolory. No i postanowiłem nagrać te rozmowy i podjąć jakieś wyzwanie, żeby pokazać temu drugiemu światu, w którym my jesteśmy, osoby widzące. Nie wiem, czy wiecie, osoby niewidome nazywają osoby z naszej cywilizacji czarnodrukowcami. Taka dziwna nazwa, no ale oddaje specyfikę. I postanowiłem, że jako fotograf, notabene, to jest ta wystawa trochę jakby zaprzeczeniem wizualności medium fotografii, jako fotograf podejmę wyzwanie, żeby pokazać, że osoby niewidome widzą kolory. Ja wiem, że to jest taki szatański trochę pomysł, trochę taki nierealny, ale no...
Czyli te nasze światy są podobne. Czy
tak, są
podobne?
Tak, one są równoległe, tylko czasami trzeba znaleźć te punkty styczne. Właśnie. No, i sztuka tutaj tam przychodzi z pomocą. To nie można przełożyć zero-jedynkowo na zasadzie, nie wiem, nauki. Bardziej sztuka jest tutaj lepszym wyznacznikiem, wspólnym mianownikiem. I z rozmów tych osób wynikało, że one mają bogaty świat barw, tylko my nie pojmujemy ich. Dlaczego? 83% informacji, które dociera do nas, dociera poprzez zmysł wzroku. 17% są inne zmysły. I właśnie te osoby używają tych zmysłów. Zmysłu smaku, węchu, dźwięku, sensoryki palców, opuszków palców.
Więc to nie były takie typowe obrazy.
Były obrazy, ale przy użycie innych. I tam występują obrazy dotykowe, obrazy pachnące, zapachowe, pachnące, tak, zdjęcia, tak, pachnące, tak, zdjęcia dźwiękowe. Wszedłem w ciało, w organizm osoby niewidomej. I ich zmysłami pokazałem, jak widzą osoby niewidome. Ale to nie jest taka zabawa, wbrew pozorom, ponieważ ta wystawa jest dla dwóch światów. I osoby widzące i niewidzące mogą dla siebie coś wyciągnąć z tej wystawy. Ten projekt był pokazywany w Koninie w zeszłym roku, w tym roku.
W Kaliszu
teraz był. Za miesiąc, jak obostrzenia sanitarne pozwolą, będzie w Rzeszowie. W zeszłym roku był bardzo krótko w czasie, że tak powiem, zaoczonej pandemii, pokazany w Poznaniu w dwóch miejscach. Mam nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku albo w przyszłym. Natomiast to jest taka próba przerzucenia pomostu pomiędzy dwoma społecznościami. Tymi
I też ma bardzo duży walor edukacyjny.
Zgadza się.
Dobrze, to czekamy. Może znowu pojawisz się z tą wystawą tu w Poznaniu.
Myślę, że tak. Jest dużo zainteresowania i wbrew pozorom osoby widzące przełamują się, zamykają oczy, bo są zdjęcia, które się ogląda tylko przez dotyk. Prezentowałem taką serię zdjęć 2 lata temu i przez pół godziny osoby w kompletnej ciemności oglądały zdjęcia opuszkami palców. Więc fotografia ma naprawdę dużą przyszłość, nie może zamykać się na to, co nas zalewa, te ileś miliardów zdjęć, które przerzucamy palcem na smartfonie. Trzeba szerzej spojrzeć. Naprawdę, fotografia dużą radość daje, tylko trzeba czasami się zatrzymać.
I właśnie w przerwie rozmawialiśmy o możliwości wypróbowania czy przekształcenia naszych tych wielu zdjęć kolorowych na program czarno-biały. I mówisz, że to wtedy nas nauczy też innego spojrzenia na to, co chcemy zachować na kliszy.
Zgadza się. Przekazać sedno przekazu autorskiego. Więc zachęcam do odwiedzania wystaw fotograficznych. Jestem tutaj właśnie członkiem zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski i wystarczy czasami spojrzeć, co się dzieje, jakie wystawy są. Więc staramy się po prostu edukować, że tak powiem, w domenie sztuki fotografii, żeby ta fotografia była dla nas bardziej zrozumiała i żebyśmy z niej mogli więcej wyciągnąć tych rzeczy wartościowych.
Mhm. Pięknie o tym opowiadasz, to teraz przejdziemy do...
Selfie?
Do selfie, tak. Jak,
nie uciekniemy,
nie uciekniemy od tego tematu. Wydaje się, że każdy, kto ma smartfona czy tablet, no właściwie już jest fotografem. My możemy w każdym momencie, ja teraz wam mogę zrobić zdjęcie, wy mnie, tutaj realizatora też mogę zaraz sfotografować i nawet w czarno-białym, tak jak mówisz. Ale powiedz, bo wiemy, że pisałeś też na ten temat pracę, wiemy, że robienie selfie jest niebezpieczne.
Zgadza się. Popełniłem taką pracę, fotografia i śmierć, selfie w dobie mediów społecznościowych. Nie zdajemy sobie sprawy, że taka banalna rzecz jak wzięcie smartfona do ręki i zrobienie sobie samemu zdjęcia, protoplastą selfie jest autoportret, może być tragiczne w skutkach. No naprawdę, no, na przestrzeni 5-6 lat 200-250 osób zginęło. I między innymi w Indiach są specjalne nawet strefy, gdzie jest zakaz robienia selfie. Wiele osób zginęło na jakiś, nie wiem, jadąc samochodem, robiąc sobie zdjęcia i ginąc samemu i powodując wypadki. Po prostu wtedy nasza uwaga jest na autopromocję, na prezentowanie siebie w tej wirtualnej sieci, a nie zważamy na to, na niebezpieczeństwa życia. I znowu jesteśmy na przecięciu dwóch światów. Więc trzeba uważać, bo sama fotografia już jest, że tak powiem, zaświadczeniem, że żyjemy i wycinkiem naszego życia.
No ale możemy zginąć przy selfie, z drugiej strony to zdjęcie zostaje smartfonie.
Tak.
Może być użyte.
Tak. Trzeba uważać, jak się używa fotografii. Czy z intencją pozytywną, czy negatywną. No. Co autor miał na myśli, takie no tak. Typowe. Więc mówię, selfie jest wspaniałą rzeczą, tylko żebyśmy nie popadli w jakiś nauk, bo to już naprawdę wciąga i ciężko wyjść z tego, jak wirówka wciąga.
Mhm. My dzisiaj zrobiliśmy sobie tylko jedno zdjęcie.
Zrobimy
a
sobie
nawet
selfie.
Nie. Dzisiaj mamy tylko zdjęcie Marka.
Ale zrobimy sobie selfie.
Tak,
zrobimy.
Oczywiście, że zrobimy. Tak. O, proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze długo o fotografii rozmawiać. To są ciekawe tematy. To powiedz, nad czym teraz pracujesz, Marku?
Jest kilka projektów, ale że tak powiem, chciałbym dokończyć cały cykl, że tak powiem, moich zajęć związanych z fotografią sensoryczną. Tak jak były zdjęcia dotykowe i zapachowe, teraz trochę w innym kierunku pójść. Nie mogę ujawnić naprawdę, bo trzymam to do ostatnich chwili, że tak powiem, wernisażu. Ale to jest kwestia roku czy dwóch, bo trzeba dopracować. Natomiast w środę zapraszam wszystkich do Galerii Rozruch. Tutaj mamy wystawę Związku Polskich Artystów Fotografików. I wystawa jest, dokładnie mówi o duch i materia. Taka tematyka. Czyli połączenie tego, co materialne i duchowe. My często o tym zapominamy. A to są dwie nierozrywalne materie.
Mhm. Czyli wernisaż...
Galerii Rozruch, godzina 18 środa.
Dobrze, a to lat...
Tak, ale to nad czym teraz pracujesz, to dopiero za rok albo dwa, tak?
Tak, zgadza się. Ja staram się nie ujawniać, dopiero na sam koniec. Wtedy ma większą siłę, że tak powiem, poznawczą i rażenia jednocześnie, ale pozytywnego rażenia.
Nie, no ja też pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy tutaj w radiu na temat twojego projektu Biało-Czerwona. To był wieloletni projekt społeczny, który trwał ile? 9 lat?
Tak, 9 lat. Hmm. I to też trzeba mieć świadomość, bo żeby za szybko nie skończyć go, no bo człowiek pomyśli, jakiś projekt robi, ile? Tydzień, dwa?
Tak.
A ja 9 lat powstrzymywałem się, znaczy nie czułem tego wewnętrznie, że to jest do końca zrobione już. Musiała ta zapadka wewnętrzna zapaść, że uznałem, że mogę pokazać, bo jak się już coś pokaże, ciężko później to wycofać. Wszyscy zobaczyli to po prostu. I to później za człowiekiem idzie, więc lepiej dopracować, żeby wszystko było skończone, zapięte na ostatni guzik.
Myślę, że teraz będziemy kompletnie inaczej patrzeć i na te nasze telefony z możliwością robienia sobie zdjęć i na aparat fotograficzny. Marku, bardzo ci dziękujemy za spotkanie, za rozmowę i też za cenne uwagi i wskazówki.
Oczywiście, na tym to wszystko polega. Przyznaj się, masz ze sobą aparat?
No zawsze, cały czas.
Tak, czarna skrzynia.
Lusztankę mam, a w ręce mam, wiadomo. Aparat do selfie.
Robimy selfie.
Oczywiście.
Marek Lapis dzisiaj był naszym gościem. 2 godziny dla radiowej rodziny. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Dziękuję Państwu.